To była deszczowa piosenka, teraz na poważnie.
Popołudnie wnet.
I nasze obserwatorium, dr Rafał Brzeski, jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa farmaceutycznego przeciwdziałającą nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Nowe regulacje zwiększają nadzór nad rynkiem farmaceutycznym. Chodzi zwłaszcza o zahamowanie skupu lekarstw z aptek poprzez hurtownie, które później odsprzedają te leki za granicę po cenach wielokrotnie wyższych od cen obowiązujących w kraju. Proceder ten powoduje braki leków i w konsekwencji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odwołało wizytę urzędników izraelskich, którzy mieli przybyć dzisiaj do Warszawy. Jak głosi komunikat MSZ, decyzję podjęto po zmianie składu delegacji izraelskiej, co mogło sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia pożydowskiego. Portal Times of Israel podał, że do Warszawy na, cytuję, serię spotkań z przedstawicielami polskiego rządu ma przybyć dzisiaj delegacja, której przewodniczyć będzie dyrektor generalny Ministerstwa Równości Społecznej Avi Cohen-Skali. Według portalu rozmowy miały dotyczyć widocznego w Polsce, cytuję, sprzeciwu wobec wypłacania odszkodowań Żydom, których rodziny straciły majątek w czasie Holokaustu. Szefowa resortu równości społecznej, Gila Gamliel, ostrzegła dzisiaj, że czas ucieka, a nie widać postępu w staraniach o zwrot majątku żydowskiego zagrabionego w czasie Holokaustu. Times of Israel zwraca dzisiaj uwagę, że starania te prowadzą różne organizacje, a zwłaszcza Światowa Organizacja Żydowska na rzecz restytucji. Lider tej organizacji, Gideon Taylor, ubolewał dzisiaj, że Polska jest jedynym krajem, który nie uchwalił prawa o restytucji mienia pożydowskiego, które, jak podkreślił, cytuję, nadal przynosi dochody polskiej gospodarce. We Francji rozpoczęła się oficjalnie kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dwa liczące się najbardziej ugrupowania, czyli Republika Maszeruje, prezydenta Emmanuela Macrona oraz Zgromadzenie Narodowe, Marine Le Pen, idą łeb w łeb i według sondaży mogą liczyć na mniej więcej po 22% głosów. Pytanie, komu się uda w ciągu 2 tygodni przekonać większą liczbę wyborców niezdecydowanych. Komisarz Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości Věra Jourová ostrzegła przed kampaniami dezinformacyjnymi prowadzonymi przed wyborami do Europarlamentu. Jej zdaniem trwa cyfrowy wyścig zbrojeń, a celem kampanii dezinformacyjnych jest pogłębianie istniejących podziałów społecznych. Jourová przypomniała, że w unijnych służbach dyplomatycznych powstała specjalna grupa demaskująca rosyjskie dezinformacje i należy korzystać z jej ustaleń, bowiem nie można pozwolić, aby choćby w jednym z krajów Unii Europejskiej wyniki wyborów zostały zafałszowane wskutek manipulacji. Partia Brexitu, której liderem jest Nigel Farage, deklasuje wszystkie pozostałe ugrupowania polityczne w Wielkiej Brytanii, chociaż partia ta powstała przed kilkoma tygodniami. To jednak w sondażu dla lewicowego tygodnika Observer zebrała więcej głosów niż konserwatyści i Partia Pracy razem wzięte. W wyborach do Europarlamentu na partię Brexitu zamierza głosować 34% badanych, na Partię Pracy 21%, a na Torysów tylko 11%. Liberalni demokraci ze swym rynsztokowym hasłem do dupy z Brexitem mogą liczyć na 12% głosów. Wyniki sondażu dla Obserwera potwierdzają badania sondażowni YouGov dla Timesa. Według nich partia Brexitu może liczyć na 34% wyborców, konserwatyści zaledwie na 10%, a Partia Pracy na 16%. Przy czym popularność brexitowców rośnie, natomiast popularność partii głównego nurtu maleje. Wyniki sondaży wywołały panikę w kierownictwach konserwatystów i lejberzystów, gdyż okazuje się, że nawet do tradycyjnych zwolenników obu partii trafia teza, iż lepszy jest twardy Brexit niż porozumienie z Unią wynegocjowane przez premier Theresę May. Porozumienie to Nigel Farage określił jako akt kapitulacji narodu pokonanego w wojnie. Serwis informacyjny Google ma zdecydowanie lewicowe odchylenie i daleko mu do neutralności, stwierdzili studenci amerykańskiego Uniwersytetu Northwestern w stanie Illinois. Przeprowadzili oni analizę ponad 6 tysięcy wiadomości podanych przez Google w listopadzie 2017 roku i ustalili, że ich głównym źródłem były telewizja CNN oraz redakcje dzienników New York Times oraz Washington Post, a więc organizacje medialne o lewicowych poglądach. Uważana za prawicową redakcja Fox News była źródłem zaledwie 3% wiadomości podawanych przez Google Top News.
To były wiadomości. Doktor Rafał Brzeski za chwilę wybierze te wiadomości, które będziemy komentować, a ja jeszcze dodam jedną informację. 6 osób, wśród nich ksiądz, zginęło w wyniku zamachu na katolicki kościół w Burkina Faso. Islamscy dżihadyści zaatakowali w trakcie niedzielnej mszy. Swe ofiary wybrali zimną krwią i zestrzelili bez litości. Za zabitych ich rodziny modli się papież. Świadkowie ataku opowiadają, że celem zamachowców był 34-letni ksiądz Simeon Yampa, odpowiedzialny w diecezji Kaja za dialog międzyreligijny. Gdy na początku mszy islamiści poprzedzeni strzałami z karabinów wtargnęli do kościoła wraz z wiernymi, próbował się on salwować ucieczką. Oprawcy schwytali go jednak i zabili. Następnie kazali wiernym położyć się na ziemi i wybrali z ich grona 5 osób, które zastrzelili zimną krwią. Potem podpalili kościół, sklep i bar, a także splądrowali pobliski ośrodek służby zdrowia. To jest wiadomość z Burkina Faso, a może teraz po tej smutnej wiadomości nie będziemy słuchać żadnej piosenki, tylko przejdziemy od razu do komentowania rozmaitych przez pana doktora Rafała Brzeskiego wybranych wiadomości, która pana zdaniem wiadomość zasługuje na największą uwagę i dlaczego?
Moim zdaniem najważniejsza, taka już generalnie rzecz biorąc w szerszym znaczeniu, wiadomość to jest ta o niebezpieczeństwie manipulacji eurowyborami przez służby, a właściwie nie służby, bo to w tej chwili trudno powiedzieć, żeby to były służby, to już są firmy prywatne, rosyjskie, a w każdym razie przez manipulantów i dezinformantów rosyjskich. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jak obliczyła amerykańska firma zajmująca się bezpieczeństwem sieciowym, Safeguard Cyber, to tylko w okresie od 1 do 10 marca, czyli mniej więcej, no co, miesiąc temu, trochę więcej, dwa miesiące temu, 6700 powiązanych z Rosją czarnych owiec rozesłało w mediach społecznościowych materiały, które dotarły do 241 milionów europejskich użytkowników tych portali czy tam mediów społecznościowych. 241 milionów ludzi otrzymało fejki. To jest skala operacji dyktowanej z Moskwy. Trudno ustalić, czy te fejki zostały odebrane wszystkie, ale to jeszcze trudno. Tylko nie sposób powiedzieć, czy zostały przeczytane i czy przede wszystkim zapadły w świadomość, bo to jest najważniejsze. Analitycy Safeguard Cyber za te czarne owce wspomniane to uważają roboty, czyli tak zwane popularnie boty, trole i hybrydy, to znaczy ludzi, którzy wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie pozwalające ominąć algorytmy identyfikujące roboty, przekazują wiadomość, ale jak gdyby równolegle, jak adresatowi jakiemuś i robotom. Ale to już jest po tym algorytmie, czyli mając już otwartą bramkę, nazwijmy to, wysyłają wiadomości, już dalej przekazują roboty. I to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że no, trudno się przed tym bronić. Firma Safeguard Cyber chwali się, że posiada dane ponad 500 000 troli i robotów, a jej ustalenia powiązań tych poszczególnych dezinformacji, które zostały przekazane w tym okresie od 1 do 10 marca z Rosją, zostały przez nich zweryfikowane i są wiarygodne. To mówi o skali, niesłychanej skali zaangażowania rosyjskiego w manipulacje naszymi wyborami. Po prostu trzeba się zastanowić, czy to w końcu my będziemy decydować, czy my będziemy decydować za podszeptem. I to takim podszeptem, który weźmiemy sobie, nazwijmy to, we własnej świadomości, że to jest nasz pomysł, nasz wybór. A to nie będzie do końca nasz wybór.
A czy potrafił pan podać przykład takiej dezinformacji, która krąży po polskim internecie?
Ja nie trafiłem na dezinformację wyborczą. Tu, w tym jeszcze nie mam dezinformacji wyborczej. Ale dla przykładu to podam dwa przykłady. Jeden to jest ubiegłoroczny, ale on jest niesłychanie charakterystyczny, bo tutaj w ogóle nie ma co dyskutować, że to jest, źródło jest w Rosji, ponieważ to jest dokładnie zgodnie z, że tak powiem, od jakichś 50 lat modelem dezinformacji rosyjskich, a mianowicie przed świętem 15 sierpnia ubiegłego roku nagle dwa dni wcześniej pojawiła się wiadomość w polskich mediach społecznościowych, że po Polsce krąży biały bus, który porywa dzieci. Ludzie z tego busa porywają dzieci, a potem znajduje się zwłoki tych dzieci z wyciętymi organami. I historia, czyli powiedzmy ta fake, treść tego fejka, jest oczywiście, policja to zdementowała natychmiast, ale to się pojawiło nie tylko w mediach społecznościowych, ale również na portalach i ja sam widziałem w dwóch wydaniach takich gazetek terenowych, co to są tam rozdawane za darmo i tak dalej, w której że tak powiem, kontrola wiadomości jest bardzo mała, dlatego że oni biorą z internetu co ciekawe i drukują. Ale dlaczego to się pojawiło wówczas, dwa dni przed 15 sierpnia, czyli rocznicą Bitwy Warszawskiej? Po to, żeby, to było wtedy święto oczywiście, więc ludzie się spotykali ze sobą. Po to, żeby ludzie jak spotykają się ze sobą, to nie mówili o wojnie z bolszewikami, nie mówili o polskim zwycięstwie, nie śpiewali lanca do boju, szabla w dłoń, tylko dyskutowali o białym busie. No bo to jest taki chwytliwy i nośny temat. To jest jedna z takich wiadomości, a druga to już jest wiadomość rozpowszechniona chyba w lutym, chyba 20 lutego przez Radio Sputnik, albo przez telewizję RT, wedle której to wiadomości cała inwazja Krymu przez Rosję była konieczna, dlatego że gdyby nie ta inwazja Krymu przez Rosję, to tam by wylądowali Amerykanie, postawili wyrzutnie rakietowe, a pod ich parasolem polska armia by uderzyła na Białoruś i przyłączyła Białoruś do Polski. A jeżeli by się okazało, że w Warszawie by zaplanowano, że jednak Polacy nie dadzą rady podbić całej Białorusi, no to by w takim razie polskie służby zrobiły zamach stanu w Mińsku i zainstalowały tam rząd spolegliwy, popierający Polskę i w ogóle sterowany przez Warszawę. No, tego typu wiadomości są rozpowszechniane.
I o takich w wiadomościach mówi dr Rafał Brzeski, a teraz w popołudniu wnet jest godzina 16:19. Może ktoś zaśpiewa, panie doktorze? To niech zaśpiewa. A w studiu dr Rafał Brzeski i komentarz do drugiej informacji.
Jako drugą to wybrałem informację o partii Brexitu i szalejącej popularności tej partii, która ma ile? Miesiąc? Trochę więcej, może trochę mniej? W Wielkiej Brytanii. To jest partia protestu w tej chwili. A dlaczego wybrałem tą wiadomość? Dlatego, że drugi taki temat to byłby rokowania nieistniejące lub istniejące, w każdym razie inaczej, z punktu widzenia prasy izraelskiej istniejące, z punktu widzenia naszego MSZ-u polskiego nieistniejące w sprawie restytucji mienia pożydowskiego, ale myślę, że w dzisiejszym dniu będzie tyle wypowiedzi jeszcze różnych na temat tej delegacji, która nie dojechała i co tam miało być w składzie tej delegacji, kto miał być w składzie tej delegacji, że komentowanie tego w tej chwili uważam troszeczkę za przedwczesne, a przynajmniej ja się bym nie podjął tego. Nie chcę się tego podjąć, na razie przynajmniej. A jeśli chodzi o partię Brexitu, to mogę. I dlatego, że siedziałem tyle lat w Wielkiej Brytanii, także mało wiele wiemy o tym kraju. I wiemy, że Nigel Farage jest jednym z wśród dzisiejszych brytyjskich polityków, chyba jedynym, który ma taką charyzmę, nie ma charyzmy mokrej szmaty, jak to określił, że to paru polityków w Brukseli ma właśnie charyzmę mokrej szmaty. On nie ma, jest niesłychanie popularny i potrafi Brytyjczyków sobie, inaczej, potrafi podłożyć ogień Brytyjczykom siedzącym w miękkich fotelach. Więc nie dziwi mnie to, że w tej chwili jego partia ma 34% poparcia. To jest partia jednej tematyki, to znaczy tematyki brexitowej i tematyki Unii, powiązań Unii z Wielką Brytanią i odwrotnie. I nie dziwi mnie to, że w kierownictwach i konserwatystów, i lejberzystów, czyli tych największych partii, wybuchła taka panika. No bo duża szansa, że jeszcze jeszcze parę dni, a torysi, czyli konserwatyści, spadną poniżej do jednocyfrowego poparcia. A niewiele brakuje Partii Pracy, żeby też mogła spaść nisko. Jeszcze być może nawet też do jednocyfrowego poparcia. No bo na razie ma 16%, a spadło w ciągu dosłownie 4 dni 5%. Torysom spadło więcej. A partia Brexitu idzie jak burza. Tyle tylko, że co potem? No jeżeli przyjdą eurowybory, a przyjdą 23, bo najwcześniej w Wielkiej Brytanii, bo będzie to w czwartek, w większości innych krajów będzie to sobota, niedziela. Jeżeli to będzie w czwartek i jeżeli tam będzie lawinowe zwycięstwo partii Brexitu, no to jest zachęta do różnych eurosceptyków, czyli jak to się w Brukseli mówi, populistów, ksenofobów i protofaszystów, zachęta, żeby pójść i zagłosować, i jak już dokładamy tej Brukseli, to dołożyć jeszcze trochę. To jest jedno, co niepokoi mocno Brukselę i w ogóle ten, że tak powiem, mainstream. A drugie, co jest ważniejsze, jeżeli ci eurosceptyczni eurodeputowani wejdą, to czy potem rzeczywiście da się sformować ostrą i potężną grupę opozycji wobec Brukseli? A jeżeli się da, no to być może Wielka Brytania nie wyjdzie, tylko zostanie.
Bardzo serdecznie dziękuję i za wiadomości, i za komentarze. Doktor Rafał Brzeski w każdy poniedziałek o godzinie 16 w popołudniu w NET. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję Państwu.
Miłego popołudnia, a my w popołudniu w NET, w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości posłuchamy zespołu Iwona.